Kontynuujemy dzisiaj rozważanie wszystkiego, czego Jezus nauczał, opierając się na Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, na przykazaniu, które Jezus nam dał, by iść do wszystkich narodów, czynić ich uczniami i nauczać ich przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Poczynając od Ewangelii Mateusza, odkrywamy, jak niewiele z tego było nauczane i jak niewielu wierzących wie o wszystkim, co Jezus nakazywał. Czytaliśmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, i ukończyliśmy ten rozdział w ostatnim rozważaniu, a teraz przechodzimy do rozdziału 6. Co Jezus nakazał? Każdy uczeń Jezusa na całej ziemi powinien uczyć się, co ma robić, zgodnie z tym, co Jezus przykazał. Tutaj w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, w pierwszych 18 wierszach, Jezus mówi o pewnej błędnej postawie. Już wcześniej przyglądaliśmy się złym postawom w 5 rozdziale, poczynając od wiersza 21 do wiersza 48. I tutaj mamy kolejną złą postawę, która polega na szukaniu chwały u innych ludzi. Najpierw w odniesieniu do dawania jałmużny, dawania pieniędzy na cele charytatywne czy Bożą pracę, po drugie w odniesieniu do modlitwy i po trzecie w odniesieniu do postu. W tych trzech dziedzinach modlitwy, dawania i postu Jezus powiedział, że jest niezwykle ważne, byśmy nie pozwolili, by inni ludzie wiedzieli o ofiarach, jakie ponosimy, dając, modląc się lub poszcząc. Powinniśmy ukrywać to przed ludźmi, aby tylko Bóg o tym wiedział. I to jest kolejna dziedzina, w której nasza sprawiedliwość ma przewyższać sprawiedliwość faryzeuszy. Pamiętajmy o tym w odniesieniu do tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5:20. To jest jakby nagłówek nad tą pozostałą częścią kazania na górze. W jakim sensie nasza sprawiedliwość ma przewyższać sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, abyśmy weszli do Królestwa Bożego? Widzieliśmy kilka spraw w 5 rozdziale i teraz Pan Jezus mówi, że nasza postawa w dawaniu musi być zupełnie inna od faryzeuszów, którzy byli hipokrytami i chcieli, żeby ludzie wiedzieli, ile oni dają. Jezus mówi, pilnujcie się, abyście wasze jałmużny nie dawali przed ludźmi. To jest fundamentalna zasada, która odnosi się do dawania, modlitwy i postu. I Jezus mówi, byśmy nie robili tych rzeczy, aby ludzie nas widzieli. Czasami nie mamy na to wpływu, że ludzie nas widzą i nie powinniśmy odczuwać winy, dlatego że czasami tak się zdarzy, że ludzie się o tym dowiedzą, jeśli nie mogliśmy tego uniknąć. Ale nie robimy tego, aby ludzie to widzieli. O to w tym chodzi. W innym wypadku nie otrzymamy nagrody od naszego Ojca w niebie. Czy wiecie, ilu było ludzi, którzy modlili się, dawali jałmużny i pościli, ale w niebie nie otrzymają za to żadnej nagrody? Ze względu na to, co jest napisane w tym wierszu, ponieważ oni chcieli, żeby inni wiedzieli, ile dali. Oni chcieli, żeby ludzie wiedzieli, ile oni się modlą. Oni chcieli, żeby inni ludzie wiedzieli, ile oni pościli. A więc przyjrzyjmy się tym trzem dziedzinom. Po pierwsze, dawanie. W wierszu 2 Jezus mówi, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Czasami Pan Jezus wyolbrzymiał coś, aby zilustrować zasadę, o której mówił. Mówił o połykaniu wielbłąda, przecedzaniu komara. Dosłownie rzecz biorąc, nikt nie łyka wielbłądów, ani nie cedzi komarów. Mówił o belce w oku, co jest oczywiście niemożliwe. A tutaj mówi o trąbieniu przed sobą. I oczywiście nie chodzi o to, że ktoś rzeczywiście trąbił, zanim dał jałmużnę, ale Jezus tutaj przerysowywał coś, aby podkreślić zasadę. Chodzi o to, że ludzie robią te rzeczy po to, aby inni ich widzieli i chwalili ich za to. I Jezus mówi, że jeśli tak będziemy robić, to będzie cała nasza nagroda, jaką otrzymamy. Czyli ci ludzie zabiegali o chwałę u ludzi, a nie o chwałę od Boga. Więc to dostali. Nie ma więc już dla nich nagrody od Boga, ponieważ tutaj otrzymali swoją nagrodę. Jezus mówi, gdy dajesz, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, co może oznaczać, że inny członek ciała Chrystusa nie wie o tym, co ty czynisz, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Ta dziedzina dawania jest bardzo ważną sferą. W Starym Testamencie nie było takiego prawa, które mówiłoby, że inni ludzie nie mają wiedzieć, ile dajesz, ponieważ wszyscy wiedzieli o tym, że należy płacić dziesięcinę. A w tamtych dniach dziesięcina to nie były pieniądze. Żydzi byli rolnikami i przynosili zboże, miętę, kminek i dziesiątą część z tego oddawali Bogu. I ludzie to widzieli. Mogli przyprowadzić owcę, bydło czy zboże i trudno to było ukrywać. I nie było prawa, które mówiłoby, że ludzie nie mają tego widzieć. Również nie było takiego prawa, które mówiłoby, że masz dawać to z radością, co jest zasadą nowego przymierza. 2 Koryntian 9:7 o tym mówi. Bóg kocha ochotnego dawcę i nikt nie powinien dawać z żalem albo pod presją. Musimy więc zrozumieć zasady nowotestamentowego dawania. Nie ma prawa w Nowym Testamencie, które mówi, że musimy płacić 10%. Ostatnia wzmianka o dziesięcinie znajduje się w Księdze Malachiasza w Starym Testamencie. I kiedy Jezus się do tego odnosił w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, mówił do ludzi, którzy nadal podlegali Staremu Przymierzu, faryzeusze i Żydzi. Nowe przymierze zostało ustanowione w dniu Pięćdziesiątnicy i nie znajdujemy ani jednego przykazania skierowanego do chrześcijan, by dawali dziesięcinę. W ogóle nie ma żadnego odniesienia do dziesięciny. W liście do Hebrajczyków mamy odniesienie do historii, jak Abraham płacił dziesięcinę Melchisedekowi, ale to nie było prawo, którego Abraham przestrzegał. Mógł równie dobrze dać 20% albo 2%. Mógł dać, co uważał za słuszne, ale dał 10%. Ale nie było wtedy prawa, które Abraham by przestrzegał i nie zgrzeszyłby, gdyby tego nie zrobił. A więc akcent, który widzimy, że dzisiaj w Kościele jest kładziony na dawanie dziesięciny, pochodzi całkowicie ze Starego Przymierza i musimy to zrozumieć. I w rzeczywistości wielu chrześcijan żyje pod Starym Przymierzem w wielu, wielu dziedzinach. W Starym Testamencie mogłeś uzyskać przebaczenie grzechów, Psalm 103. Ale w Nowym Przymierzu, list do Rzymian 6:14 mówi nam, że grzech nie będzie rządził nad nami. Więc gdy ludzie doświadczają przebaczenia grzechów, ale nie zwycięstwa nad grzechem, żyją w Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu było zgromadzenie, które nie potrafiło pracować jako jedno ciało. I jeśli Kościół tak wygląda, nie potrafi współpracować jako jedno ciało, to jest Kościołem Starego Testamentu. I kiedy akcentuje się dawanie dziesięciny, to też jest Stare Przymierze. Jest wiele, wiele dziedzin, w których współcześni chrześcijanie podlegają Staremu Przymierzu. Nie zdają sobie sprawy, że Nowe Przymierze zostało ustanowione w dniu Pięćdziesiątnicy. To tak jak wielu ludzi w Indiach nie wie, że Indie uzyskały niepodległość w 1947 roku. Czy możecie sobie wyobrazić, że ktoś o tym nie wie? Albo że staliśmy się republiką w 1950 roku? Czy wyobrażacie sobie kogoś, kto uważa królowę Anglii za głowę naszego państwa? I to jest tak samo niedorzeczne jak chrześcijanie, którzy żyją nadal pod Starym Przymierzem. A więc zasadą dawania w Nowym Przymierzu jest przede wszystkim dawanie w ukryciu. I to Jezus tutaj podkreśla. Po drugie, jak czytamy w 2 Koryntian 9 rozdziale, powinno to być radosne dawanie. A 1 Koryntian 16:2 mówi nam, że powinno to być proporcjonalne do tego, co zarabiamy. Nie ma prawa, które mówi, ile mamy dawać, ale czytamy, że mamy dawać stosownie do tego, jak Pan Bóg nam pobłogosławił. Jeśli dużo zarabiasz, powinieneś dużo dawać. A jeśli nie masz z czego dać, to nie musisz dawać. Bóg jest milionerem i nie potrzebuje, by jego biedne dzieci cierpiały, dając Jemu. Jeśli nie rozumiecie tych zasad, to wielu pastorów i nauczycieli będzie was wykorzystywać, aby ciągnąć z was finansowe zyski. Pamiętajmy o tym, że gdy dajemy, powinniśmy to robić w ukryciu. Tak więc każdy zbór, który zmusza was do dawania w taki sposób, że kontrolują to, zmusza was do nieposłuszeństwa temu, czego Jezus naucza w Mateusza 6 rozdziale, w wierszach od 1 do 4. O ile to tylko możliwe, wszelkie nasze dawanie powinno być w ukryciu, dobrowolne i radosne. I dlatego ja osobiście nie wierzę w to, że powinniśmy podstawiać ludziom koszyk pod nos i w jakiś sposób zmuszać ich do dawania, bo wtedy nie są w stanie dawać z radością i prawdopodobnie nie są w stanie dać w ukryciu, ponieważ stojący obok widzą, że dają. Osobiście jestem przekonany, że ludzie powinni mieć możliwość wrzucenia pieniędzy do skrzynki, która stoi gdzieś w zborze, gdzie ludzie mogą dobrowolnie wrzucić ile chcą, kiedy ich nikt nie widzi. Radośnie, według swoich możliwości, ale bardzo niewiele zborów to praktykuje, ponieważ wielu chrześcijańskich kaznodziejów kocha pieniądze i podobnie wiele kościołów. Pamiętajmy o tym. Gdy dajemy w ukryciu, nasz Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci nam. To jest wspaniała obietnica. Pewnego dnia, gdy Chrystus powróci, będzie wielka nagroda dla wszystkich, którzy dawali z poświęceniem i w ukryciu. A następnie Jezus przechodzi do kwestii modlitwy. I dokładnie ta sama zasada. Jak modlisz się, to nie bądź jak obłudnicy. Pan Jezus tutaj daje kilka ostrzeżeń w odniesieniu do modlitwy. Po pierwsze, ci ludzie lubili, aby inni ich widzieli, gdy się modlą. Dlatego stawali w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli i odebrali swoją nagrodę w całości. A więc zasada jest taka, że gdy modlimy się publicznie i naszym celem jest docenienie przez innych naszej modlitwy, to jest szukanie chwały u ludzi. I niemal każdy, kto zaczyna się publicznie modlić, musi przyznać, że szukają chwały u ludzi, gdy się modlą. Zadaj sam sobie pytanie, czy modlisz się publicznie tak samo, jak modlisz się prywatnie? Kiedy klękasz samotnie przy swoim łóżku, to jak się modlisz? Co mówisz do Boga? Czy tak samo modlisz się publicznie? Czy też używasz bardziej kwiecistych zwrotów i głos ci drży i zachowujesz się jak aktor? Wielu ludzi, gdy modli się publicznie, robią wrażenie bardzo zaangażowanych w modlitwę i modlą się bardzo emocjonalnie, ale czasami jest to tylko obłuda i Bóg tego nienawidzi. I dobrze byłoby, żebyśmy zdali sobie sprawę, że tego rodzaju modlitwa jest obrzydliwością przed Bogiem i Bóg w ogóle jej nie słucha. Obawiam się, że wiele publicznej modlitwy podpada pod taką ocenę. Wielu ludzi modli się, aby zademonstrować, jak wspaniale potrafią się modlić. To jest zupełnie przeciwne nauczaniu Jezusa. A wynika to z tego, że ludzie nie zostali nauczeni wszystkiego, czego Jezus nakazywał. W jaki więc sposób musimy się z tego oczyścić? Musimy osądzać sami siebie za każdym razem, gdy się modlimy. Pamiętam, jak pierwszy raz się pomodliłem jako chrześcijanin. Muszę wyznać, że szukałem chwały u ludzi, którzy mnie słuchali. Poszedłem do domu i osądziłem samego siebie. I przyznałem się, mówiąc: Panie, nie powinienem tak się modlić. I drugi raz, kiedy zacząłem się modlić publicznie, nadal szukałem chwały u ludzi. Poszedłem do domu i siebie osądziłem znowu. I szczerze mówiąc, to mi zajęło długie lata, aby oczyścić się z tego pragnienia szukania chwały u ludzi w czasie publicznej modlitwy. I w końcu po wielu latach nauczyłem się modlić do Wszechmogącego Boga, mojego niebiańskiego Ojca. Jeśli jeszcze nie dotarłeś do takiego miejsca, zachęcam cię, abyś szukał wolności od szukania chwały u ludzi, gdy się modlisz. Te 18 wierszy odnosi się do szukania chwały u ludzi. To jest grzech, którego wielu ludzi w ogóle nie rozpoznaje. Nie mówi się o tym zbyt wiele. Możesz zrobić dobrą rzecz, ale jeśli szukasz w tym chwały u ludzi, to staje się martwym uczynkiem. W Starym Testamencie były tylko dobre i złe uczynki. Nie było martwych uczynków. Ale w Nowym Przymierzu widzimy trzy kategorie uczynków. Są dobre uczynki, złe uczynki i coś pomiędzy, czyli martwe uczynki. I w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale i 1 wierszu czytamy, że mamy się opamiętać z martwych uczynków. W liście do Hebrajczyków 9:14 czytamy o krwi Chrystusa, która ma nas oczyścić z martwych uczynków. Pierwszy list Jana 1:7. Czytamy, że krew Chrystusa oczyści nas z wszelkiego grzechu. To rozumiemy. Czy rozumiesz, co to znaczy, że krew Chrystusa ma cię oczyścić z martwych uczynków? Nic nie może być oczyszczone, jeśli nie zostanie wyznane. Kiedy ostatnim razem wyznawałeś martwe uczynki? Na czym polega martwy uczynek? Martwy uczynek to dobry uczynek, ale zrobiony, by uzyskać chwałę od ludzi. Kiedy się modlę, to dobry uczynek, ale jeśli modlę się, by być chwalonym przez ludzi, to staje się to martwym uczynkiem i muszę pokutować z takiej modlitwy. Kiedy daję pieniądze na Bożą służbę, to jest dobry uczynek. Kiedy daję pieniądze biednemu bratu wierzącemu, to jest dobry uczynek. Ale jeśli daję, aby być widzianym przez ludzi, ten dobry uczynek staje się martwym uczynkiem i muszę z niego pokutować. Każdy dobry uczynek, który jest wykonywany z niewłaściwych pobudek, nawet jeśli robię coś, aby otrzymać nagrodę od Boga dla siebie, to może stać się martwym uczynkiem. Jeśli na przykład ludzie dają na naszą służbę, licząc, że w nagrodę Bóg da im samochód czy coś takiego, to staje się martwym uczynkiem. To jest targowanie się z Bogiem, ale nie możesz się targować z Bogiem. Cokolwiek robimy, musimy robić z miłości do Boga, aby oddać Mu chwałę, uwielbić Go, a nie szukając jakiegoś zysku dla siebie, ponieważ to nie są interesy z Bogiem. To jest pierwsza rzecz. Nie módl się jak obłudnik, starając się zrobić wrażenie na ludziach przez swoją modlitwę. I mówię wam, że musicie być bardzo radykalni w swojej postawie, jeśli chcecie się tego pozbyć. W innym wypadku nigdy nie będziecie wolni. I dalej Jezus mówi, że gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca w ukryciu. W jaki sposób mamy to robić publicznie? Możemy też to robić publicznie. Są drzwi w naszym umyśle, które musimy zamknąć. Nawet kiedy stoimy w pośród setki ludzi, są drzwi w moim umyśle, które muszę zamknąć i uświadomić sobie, że teraz stoję przed moim Ojcem w niebie. Mogą być wokół mnie ludzie, ale ja nie muszę być ich świadomy. To jest jeden z powodów, dla których zamykamy oczy, gdy się modlimy. Nie ma prawa, które mówi nam, że musisz zamknąć oczy, gdy się modlisz. Możesz modlić się z otwartymi oczyma. Jezus czasami tak robił, ale zamykamy oczy, żeby nas nie rozpraszało to, co jest wokół. I nie chcemy szukać chwały ludzi wokół nas. I w pewnym sensie oddzielamy się od ludzi, gdy zamykamy nasze oczy. I musimy też zamknąć nasze umysły. I musimy zwrócić się do naszego Ojca. W taki sposób mamy się modlić. I możemy to robić nawet w miejscu publicznym. Modlimy się do Ojca w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci nam. Muszę być pewien, że gdy modlę się do Ojca w ukryciu, który widzi mnie, On mi z pewnością odpłaci. Kolejna rada, jak się nie modlić, jest w wierszu 7. Nie bądźcie wielomówni, jak poganie, bo oni sądzą, że ze względu na swą wielomówność będą wysłuchani. Jednym z błędów pogan jest bezmyślne powtarzanie. Wiele religii ma taki zwyczaj powtarzania jakichś słów. W kółko powtarzają i powtarzają i powtarzają i to nie ma żadnego znaczenia. Możemy wziąć jakieś duchowo brzmiące słowa i robić dokładnie to samo. Na przykład powtarzać aleluja, aleluja, aleluja. I po jakimś czasie to w ogóle staje się bezsensowne. Staje się pustym rytuałem. Albo chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Jezus mówi, byśmy tego nie robili, nie powtarzali bezmyślnie jakichś zwrotów. Czytając Nowy Testament, widzimy, że pojawia się słowo Alleluja w 19 rozdziale Objawienia i mamy powód, dla którego to słowo się pojawia. I dalej podobnie. Znowu jest Alleluja i czytamy, dlatego że... Musi być jakiś powód, dla którego wielbimy Pana, a nie powtarzanie tych słów bezmyślnie. Mamy dziękować Bogu we wszystkim, ale jeśli to zamienia się w bezmyślne powtarzanie Alleluja, to jest to dość nierozsądne i to nie ma żadnej wartości przed Bogiem, a może nawet przerodzić się w branie imienia Pańskiego nadaremno. Ponieważ ostatnia część tego wyrażenia Alleluja zawiera słowo Jah, które jest skrótem od imienia Bożego Jahwe. I Żydzi z wielką obawą wypowiadali to imię, obawiając się brania imienia Pańskiego nadaremno. I uważam, że wielu chrześcijan bierze imię Pańskie nadaremno, kiedy powtarzają to słowo Alleluja bezmyślnie. Ja często używam zwrotu Alleluja i mówię chwała Panu. Ale za każdym razem staram się, żeby mówić te słowa ze zrozumieniem. A więc nie jestem przeciwko używaniu tych słów i Bóg też nie jest przeciwko temu. Ale to musi być wypowiadane ze zrozumieniem, a nie jakieś bezmyślne powtarzanie. I widzimy, jak chrześcijanie mogą lekceważyć takie proste przykazania. Jezus mówi, że to poganie bezmyślnie coś powtarzają. I to nie może mieć miejsca w pośród nas. To samo dotyczy wielu pieśni, które śpiewamy. Kiedy śpiewamy jakąś pieśń, szczególnie pieśń, którą dobrze znamy, może już śpiewaliśmy ją setki razy, znamy melodię i lubimy ją, może się okazać, że w ogóle nie wiemy, co śpiewamy. Gdybyś zapytał przeciętnego wierzącego człowieka, nowonarodzonego, który był na chrześcijańskim spotkaniu, o to, co dzisiaj śpiewałeś do Boga, jaka była treść tych słów. Wielu z nich podrapałoby się w głowę i zastanawiało się, cóż to śpiewali. Nie pamiętają, to były ładne piosenki. Podoba nam się melodia, śpiewaliśmy setki razy, ale śpiewamy czasami zupełnie nie myśląc o tym, jaka jest treść. Bezmyślne powtarzanie. Musimy szanować Boga i gdy otwieramy nasze usta, to musimy mówić do Niego ze zrozumieniem. Nie możesz udać się przed króla, premiera, prezydenta i mówić coś, czego nie rozumiesz. Musimy mieć dużo więcej szacunku wobec Boga i unikać bezmyślnych powtórzeń. I druga rzecz, którą Jezus tutaj podkreśla, to to, żebyśmy nie sądzili, że będziemy wysłuchani z powodu wielu naszych słów. To jest kolejny błąd, który wielu ludzi popełnia. Myślą, że jeśli modlą się przez długi czas, to Bóg z pewnością ich wysłucha. Modliłem się przez 3 godziny, więc z pewnością Bóg mnie wysłuchał. Ale to jest zupełny nonsens. Tak właśnie myślą poganie. Jeśli modliłem się przez długi czas, wtedy Bóg z pewnością mnie wysłucha. Ale to nie jest prawda. Na górze Karmel prorocy Baala modlili się przez wiele godzin. Może 5-6 godzin albo jeszcze dłużej, ale nic się nie wydarzyło. Kiedy Eliasz wstał, to pomodlił się przez 0,5 minuty i ogień spadł z nieba. A więc to nie długa modlitwa sprawia, że Bóg słyszy i dobrze, żebyśmy to zrozumieli. Wielu ludzi myśli, że jeśli modlili się przez całą noc, to z pewnością Bóg ich wysłucha. Ale kto tak powiedział? To wiara decyduje o tym, czy będzie odpowiedź na modlitwę. I serce, które jest wolne od grzechu. To są najważniejsze rzeczy. Jeśli twoje serce jest wolne od grzechu, jak mówi Psalm 66 i wiersz 8, jeżeli ukrywam nieprawość w moim sercu, Pan mnie nie wysłucha. Nieważne, czy modlisz się przez całą noc, nieważne, jak pięknie brzmi twoja modlitwa. Jeśli w twoim sercu jest niewyznany grzech, Bóg cię nie wysłucha. Jezus mówi, że jeżeli jest jakaś nierozwiązana sprawa między tobą a twoim bratem i przychodzisz modlić się do Boga, Bóg cię nie wysłucha. Idź najpierw pojednaj się ze swoim bratem. I jeśli jest grzech między tobą a Bogiem, albo między tobą a twoim bratem, który nie został wyznany i porzucony, możesz być pewien, że marnujesz swój czas modląc się. Bez względu na to, czy modlisz się przez minutę, czy 10 godzin. I druga rzecz to pytanie, czy modlisz się z wiarą. Jeśli nie masz wiary, gdy się modlisz, nic nie otrzymasz. Nie masz, ponieważ nie modlisz się z wiarą, że otrzymasz od Boga. Jezus powiedział, gdy się modlisz, wierz, a wtedy otrzymasz. Jeśli modlę się przez wiele godzin, ale nie wierzę, że Bóg mi odpowie, no to nic nie otrzymam. Dlaczego mówimy amen na końcu modlitwy? Amen to nie jest sygnał, że modlitwa się skończyła. To jest coś dużo więcej. To oznacza, że wierzę, że otrzymam to, o co się modliłem. Amen to hebrajskie słowo, które oznacza, niech tak się stanie, tak będzie. Mówię, modliłem się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i wierzę, że tak się stanie. Modlę się z wiarą. Wierzę, że modliłem się zgodnie z Twoją wolą. Niech tak się stanie. Oczywiście w dziedzinach, w których nie znamy Bożej woli, mówimy, Ojcze, wszak nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje. To tak jak małe dzieci, które przychodzą do Ojca i proszą Go o różne rzeczy. I możesz prosić Boga o cokolwiek. Dziecko może prosić Ojca o słonia albo o prawdziwy samolot. I tak samo i Ty możesz prosić swojego niebiańskiego Ojca o cokolwiek. Pod warunkiem, że kończysz swą modlitwę tym właśnie wyrażeniem. Wszakże, Ojcze, nie moja wola, lecz niech Twoja się dzieje. Ja ufam, że Ty najlepiej dla mnie zdecydujesz. To jest piękna postawa, którą powinniśmy mieć w modlitwie. Ja ufam Tobie, Ojcze, że Ty właściwie zdecydujesz. I ufam, że otrzymam to, o co proszę, zgodnie z Twoją wolą. Jest wiele dziedzin, co do których Pismo Święte objawia nam Bożą wolę. I wtedy musimy modlić się z wiarą, a nie jak wielu chrześcijan, którzy modlą się, ale gdy pójdziesz i ich zapytasz, czy sądzisz, że Bóg odpowie na Twoją modlitwę, odpowiadają, a nie wiem, może odpowie. To tak jak ludzie, którzy modlą się do bożków. Jak zapytasz tych ludzi, którzy stali przed tym bożkiem, czy ten bożek słyszał ich modlitwę, odpowiadają, nie wiem. Ale niestety tak samo jest z wieloma chrześcijanami. Odpowiadają, a nie wiem. Nie wiem, czy Bóg wysłuchał mojej modlitwy, czy nie. My nie powinniśmy mieć takiej postawy. Nie mamy się modlić jak poganie, którzy myślą, że muszą informować Boga o swoich potrzebach. Nie, nasz niebiański Ojciec wie, czego potrzebujemy, zanim Go jeszcze poprosimy. Czemu więc mówi, że mamy się modlić? Abyśmy mogli współpracować z Bogiem i gdy przyjdzie odpowiedź, to widzimy, że modliliśmy się i Bóg nam odpowiedział. To sprawia, że nasza społeczność z naszym niebiańskim Ojcem się zacieśnia. Pamiętajmy więc o tych zasadach, które Jezus tak jasno przedstawił w odniesieniu do modlitwy i dawania. I starajmy się eliminować z naszego życia wszelkie błędy dotyczące dawania i modlitwy. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które nas prowadzi. Nie znalibyśmy Ciebie, gdyby Chrystus nam Ciebie nie objawił. Chcemy modlić się i dawać we właściwy sposób. W imieniu Jezusa. Amen.